trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Z coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Sytuacja międzynarodowa jest bardzo napięta. Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny stają się jeszcze bardziej agresywne, a Korea Północna przeprowadza kolejne próby rakietowe. Trwa zaogniona sytuacja w Donbasie i Syrii. Federacja Rosyjska dokonała aneksji Krymu, w Europie Zachodniej grupy islamskich imigrantów destabilizują sytuację wewnętrzną. Postawy Europejczyków coraz bardziej się radykalizują. Ewidentnie rosną nastroje nacjonalistyczne w społeczeństwach, a papież Franciszek w swoich wypowiedziach niejednokrotnie mówi o toczącej się już trzeciej wojnie światowej. Czy faktycznie zagraża nam dzisiaj wojna? Wita Państwa Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia w audycji Trudne Sprawy. Ksiądz Jerzy Babiak, Karolina Matusewicz.
Dobry wieczór.
A także Kacper Słowik.
Dobry wieczór.
Za konsoletą Konrad Pikula. Pozostańcie razem z nami. Historia pełna jest wojen, o których każdy wiedział, że nie wybuchną, mówi brytyjski polityk John Powell. I choć od 1999 roku średnio na świecie toczy się około 30 wojen rocznie, to my dzisiaj tak często powtarzamy, żadna wojna nam nie zagraża. To jest przecież niemożliwe. Stąd pytanie, czy dzisiaj światu zagraża wojna? A może już jesteśmy w jej stanie? Przecież papież Franciszek, który dla belgijskiego tygodnika Tertio powiedział, teraz jest trzecia wojna, którą przeżywamy w kawałkach, to jest wojna, zwraca na to uwagę. Pozostańcie razem z nami, temat ważny i konieczny do omówienia, temat, który niepokoi nasze serca, nasze życie, naszą codzienność. Czy dzisiaj światu zagraża wojna? A tak jak zawsze w trudnych sprawach, także i tego wieczoru będziemy gościli ekspertów. Jednym z nich będzie generał dywizji Wojska Polskiego, pan generał Roman Polko, a drugim profesor doktor habilitowany Bolesław Balcerowicz z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Trudne sprawy tego wieczoru o wojnie i pytanie, czy dzisiaj światu wojna zagraża. Pierwszy utwór zespołu Lady Punk zatytułowany Mała wojna. Zawsze iść, rozkaz, który mam we krwi, małą wojnę w sobie mieć, z każdym z was walczyć do utraty tchu i bez słów.
Jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta, nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść, rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta,
nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, tacy są. Ktoś zapłacił za twój ból, za szampana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się. Patrz mi w oczy, patrz. O! Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są.
Czy dzisiaj światu zagraża wojna? Takie pytanie stawiamy w trudnych sprawach. Wojny toczą się od początku ludzkości. Kiedy spoglądamy na karty Starego Testamentu, widzimy, jak wiele wojen toczyły między sobą różnego rodzaju narody. Kiedy śledzimy historię Europy i Polski i Stanów Zjednoczonych, to ciągle gdzieś obecna jest wojna. Jak moglibyśmy zdefiniować i bliżej określić to zjawisko, które cyklicznie pojawia się w dziejach ludzkości? Zmarł zarażony cholerą 30 listopada 1831 roku we Wrocławiu pruski teoretyk wojny, generał i pisarz Karl Clausewitz. Mówił o tym, że wojna jest jedynie kontynuacją polityki innymi środkami. Mocno podkreślał, że wojna jest kontynuacją polityki.
Tak, podkreślał, że wojna to przede wszystkim czyn polityczny, który jest dalszym ciągiem stosunków politycznych, przejawiających się w aktach przemocy, które mają na celu zmuszenie przeciwnika do spełniania naszej woli, bądź też narzucenie mu tej woli czy zwierzchnictwa.
Czyli ci, którzy odpowiadają za politykę, ci, którzy zarządzają państwami czy danymi sojuszami państw, gdzieś też tak oddziaływują, tak kształtują poglądy, tak też rozmawiają z innymi, że niejednokrotnie jest to przyczyną konfliktów wojennych.
Teraz jednak mamy taką sytuację, na tyle się zmienił nasz świat, że niekoniecznie to czyny agresywne są, to niekoniecznie czyny agresywne można zdefiniować jako wojnę, ale sama kwestia jakby próby przejęcia wpływu nad jakimś państwem albo nad jakimiś sprawami, to już możemy nazwać wojną i niekoniecznie musi dojść do rozlewu krwi albo do aktów agresji.
No właśnie, bo w tej klasycznej definicji wojny zawsze zwycięstwem był ten, który zniszczył, zwycięstwo przez zniszczenie. A teraz, kiedy patrzymy na to, jak toczą się wojny, to widzimy, że zwycięzcą jest ten, który podporządkuje sobie przeciwnika, podporządkować inny naród, podporządkować inny region świata dla własnych korzyści. Kiedy patrzymy, jakie wojny dzisiaj są toczone w świecie, czy moglibyśmy je jakoś podzielić, usystematyzować?
Na przykład wojny informacyjne.
To te najbardziej znane dzisiaj. Przede wszystkim internet jest taką przestrzenią, kiedy wojna informacyjna ma miejsce, ale także i telewizja, radio, prasa. To przestrzenie, gdzie może rzeczywiście toczyć się wojna. Jakie jeszcze?
Mamy ściganie się w kwestii zbrojeń. To też pewnego rodzaju wojna.
Innymi wojnami są na przykład wojny ekonomiczne, gdzie toczy się walka o na przykład terytoria roponośne, gdzie jest rzeczywiście miejsce ważne i bardzo dochodowe.
Są też surowce.
I surowce. Są też wojny psychologiczne, są też wojny, które nazywamy wojnami z terroryzmem. To zupełnie inne gatunki wojen, ale widzimy, że współczesny świat, ta cywilizacja generuje te wojny w różnego rodzaju przestrzeniach i one są od siebie odmienne od tych klasycznych, które jeszcze nie tak dawno miały miejsce, gdzie jeden wróg stawiał przeciwko drugiemu i toczyli ze sobą walkę twarzą w twarz. Rodzaje wojen. Każda wojna rodzi złe skutki. Najbardziej dotkliwe to jakie?
Śmierć przede wszystkim ludności cywilnej.
Bo wojny dotykają ludności cywilnej. To nie tylko śmierć tych, którzy chwytają za karabin i którzy są żołnierzami, ale także i wojny cywilne. Przypomnijmy, najszybciej jak to możliwe. Najwięcej ofiar to II wojna światowa, około 80 milionów. Podboje Mongołów z XIII wieku, ta wielka wojna to 50 milionów. I 32 miliony w Chinach, krwawa rewolucja wobec dynastii Tang, także ogromne spustoszenie i śmierć tak wielu ludzi. Umierają ludzie, cywile i żołnierze, ale są jeszcze inne negatywne skutki.
Chyba też do jednych z najgorszych skutków wojny możemy zaliczyć jakby upadek kultury, która jakby nie ma prawa działać w trakcie wojny i nad którą nikt się nie skupia, a kiedy już dojdzie do przejęcia jakiegoś kraju, to zwykle to państwo wygrane dąży do zniszczenia tej pierwszej.
Zrujnowanie gospodarki i załamanie rynków.
Również zniszczenie sztuki, nauki i zabicie tych ludzi, tej inteligencji, która tworzy właśnie to piękne oblicze, tą charakterystykę danych regionów, danych krajów. To jest wielki negatywny skutek każdej wojny, ale na pewno tym największym jest ludzkie cierpienie. Stalin mówił, śmierć jednego człowieka to śmierć, a śmierć 2 milionów to tylko statystyka. Ten, który toczył tak bardzo otwartą wojnę z ludźmi mającymi inne poglądy od tych, które on wdrażał i które wprowadzał w świecie, tak bardzo bezduszne i małostkowe stwierdzenie. Skutki wojny są dramatyczne. Pytamy zatem siebie dzisiaj o to, czy we współczesnym świecie, czy światu zagraża wojna. To pytanie także postawiliśmy wrocławianom w czasie sondy, którą przygotował Janek i Krzysztof. Posłuchajmy, co powiedzieli wrocławianie na ten temat.
Pewnie tak, przez konflikty jakieś religijne i brak tolerancji w niektórych miejscach, tak, przez emigrantów. Wydaje mi się, że gdzieś tam jest szansa, że wybuchnie.
Jeżeli ona będzie, to albo na tle religijnym, z narastania konfliktu, który mamy, albo w przypadku braku paliw, które po prostu gdzieś te zasoby się kończą, więc pewnie za jakieś 100 lat, mówi się, że skończą się za 60 lat chyba około surowca, więc możliwe jest z tej przyczyny. Oby nie.
Nie, myślę, że tak, bo widać ewidentny zwrot nacjonalistyczny na całym świecie. W tej chwili właściwie wszędzie wygrywają partie prawicowe, konserwatywne, jakby kierunek, jakby świat zmierza w tym kierunku.
Jest możliwość wojny, dlatego, no bo jest bardzo napięta sytuacja geopolityczna i jest bardzo dużo nieprzewidywalnych tutaj aspektów, które mogą wziąć górę napięć społeczno-politycznych.
Na pewno nie. Wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni. Nic. No, po prostu wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni. No nie jesteśmy sami, mamy tą zjednoczoną Europę mimo wszystko, mimo tych kłótni. W przypadku jakiegoś zagrożenia na pewno byśmy się wspierali, także nie jesteśmy tutaj na pewno sami.
No jasne, że tak. Tyle zła dookoła, nie? Terroryści, no prawica skrajna dochodzi. Historia lubi się powtarzać.
Jak dla mnie zawsze zagrażała wojna światu i niczym się nie różni dzisiejszy dzień od innych dni, które minęły. Zależnie od tego, jak my będziemy chcieli, aby ta wojna wybuchła, bądź nie. Dlatego, że ludzie zawsze chcieli mieć władzę, chcieli mieć pieniądze i z tego to wynika.
Jak co dzień zagraża, bo ludzie są różni i ciągle chcą się o coś bić.
W polityce to nawet nie ma mowy, tym się nie chce rozmawiać. Zagrożenie zawsze jest, ale...
Nie ma żadnego problemu na świecie.
Zdecydowana większość mówi o tym, że światu zagraża dzisiaj wojna. Po piosence będziemy za chwilę rozmawiali z naszym pierwszym ekspertem. Będzie nim pan profesor doktor habilitowany Bolesław Balcerowicz. A teraz kolejny utwór zespołu Brygada Kryzys Wojna. Wojna, maszerują niewolnicy, będą na was polować, będą was zabijać, będą eksterminować. Bardzo serdecznie witam we Wrocławiu w Radio Rodzina pana profesora doktora habilitowanego Bolesława Balcerowicza z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który specjalizuje się między innymi w bezpieczeństwie międzynarodowym. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, ale ksiądz redaktor wymienił tyle tytułów, jeszcze jakby dodał generał dywizji w stanie spoczynku, no to już by było troszeczkę za długo. A w ogóle pytanie jest świetne. Czy dzisiaj zagraża wojna? Od tego pytania w moim nieprzyzwoicie długim życiorysie rozpoczęły się dwie książki. Jedna na temat pokój i niepokój, a druga o pokoju, kropka, o wojnie. Od tego pytania w istocie zaczął się przedmiot, który prowadzi już kilkanaście lat w Instytucie Stosunków Międzynarodowych, naukę o wojnie i pokoju. Odpowiedź można rozpocząć od tezy, zagraża lub nie zagraża. Przy czym w pytaniu jest, czy światu zagraża wojna, czy lub bardziej, czy nam zagraża wojna. I tu chciałem zauważyć, że w tym pytaniu oczywiście tkwi teza, tkwi pewna wizja wielkich wojen, wojen, jakie przeżyliśmy, takie jak wojny światowe, jakich nie przeżyliśmy, a czasem się zapowiada w science fiction, wojny międzycywilizacyjne, a przynajmniej w tym pytaniu tkwi w istocie chodzi najbardziej o wojny na skalę co najmniej regionu. A w istocie chodzi o wojnę, bo o wojny. Proszę zauważyć, że w istocie jesteśmy epatowani wciąż tym terminem. Wojna, nie powiem na geście, na słowa, ale nie chcę po akademicku rozpoczynać tej audycji, ale warto sobie odpowiedzieć, czym jest wojna. W definicji przyjmuje się, że jest to krwawe starcie. Wśród definicji wojen ulubionym moim klasykiem, i tu się ksiądz zdziwi, jest święty Tomasz z Akwinu, który kazał rozróżniać wojny od zwyczajnych burt, od zwyczajnych rebelii. Wojny jako starcie społeczności ze społecznościami. I tu byśmy chyba mówili o takiejże wojnie. Jeżeli chodzi o współczesne definicje, nie ma progu wojny. Większe są konflikty zbrojne i większe konflikty zbrojne. Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem wyznacza kilka kryteriów. Wśród nich takie charakterystyczne kryterium to są straty w skali rocznej przekraczające 4000 ofiar bojowych. Jakkolwiek jesteśmy epatowani wciąż wojnami, to w ostatnim 25-leciu takich zdarzeń było około 60. Przy czym w ostatnich latach maleje liczba większych konfliktów zbrojnych. Aktualnie mamy 2-3. To jest Syria, Afganistan, Libia i w istocie się na tym kończy. No i teraz by trzeba... Kolejna sprawa. Statystyka pokazuje, że mamy zaskakująco spokojnym czasem. W ostatnich latach liczba strat bojowych w skali światowej waha się między kilkanaście tysięcy, a mniej więcej 30 tysięcy. Chciałem zauważyć, że liczba zabitych w wypadkach drogowych w Polsce to jest około 3 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych jest oczywiście znacznie więcej niż gdzie indziej. No i chyba teraz do pytania, prawda?
Tak, właśnie. Tak. Co z tą wojną dzisiaj?
Co z tą wojną dzisiaj? To trzeba zdekomponować na 3 co najmniej elementy. Trzeba by przebadać po pierwsze infrastrukturę pokoju i infrastrukturę wojny. To wszystko, co sprzyja pokojowi, to wszystko, co grozi wojnie na większą skalę. Trzeba by popatrzeć z perspektywy geopolitycznej, ładu międzynarodowego, kto, jakie państwo, jaki podmiot z tego ładu jest niezadowolony i może dążyć do zmiany tego ładu. na różne sposoby. No i trzecie to już jest na strasznie długi, powiedziałbym, wykład, a nawet książkę. Trzeba by zmierzyć pewne megatrendy rozwojowe, począwszy od globalizacji, a skończywszy na możliwym zderzeniu cywilizacji. Ale to sobie pomińmy. Popatrzmy na infrastrukturę pokoju, na to, co powstrzymuje przed wojnami. A w ogóle to rozpocząć by trzeba przy infrastrukturze pokoju, infrastrukturze wojen, od idei, od myśli, od tego, co w głowach. Wojny rodzą się najpierw w głowach i w emocjach i w sercach. Ta infrastruktura pokoju wygląda zupełnie przyzwoicie. Jeżeli chodzi o myśl społeczną, myśl filozoficzną, nie ma w tej chwili wyraźnych, silnych umysłów, silnych trendów, które by były bliskie apologezy wojny, tak to na przykład czynił Hegel, który widział w wojnie rację, rozum, widział w wojnie po prostu czynnik napędzający historię, oczyszczający społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ideologie, chciałem zauważyć, niebezpieczne troszeczkę padły. Militaryzm kołacze się gdzieś tam w szczątkach, faszyzm w szczątkach, komunizm w jakiejś tam zdegenerowanej postaci w Korei. Te infrastruktury pokoju tworzy prawo międzynarodowe, silne prawo międzynarodowe, prawo pokoju. Tworzy pewien system środków budowy zaufania, kontroli zbrojeń i tak dalej, i tak dalej. Pięknie to wszystko razem wygląda, z tym, że z infrastrukturą pokoju jest tak, że trzeba o to dbać. To kiedyś Jan Paweł II z okazji Światowego Dnia Pokoju, to jest 1 stycznia, zwrócił uwagę, że o pokój trzeba zabiegać, o pokój trzeba dbać. Prawo zaczyna nie nadążać. System środków budowy zaufania jest przykrojony na okres zimnej wojny. Kontrola zbrojeń troszeczkę marnieje. Jeżeli chodzi o myśl społeczną, tu największe zasługi, jeżeli chodzi o teorię wojny sprawiedliwej, ma Kościół. Ja moim studentom, chociaż to są laicka uczelnia w końcu, polecam katechizm, warunki uprawnionego użycia broni, warunki uprawnionej obrony. Ale popatrzmy na infrastrukturę wojny, bo to bardziej, że tak powiem, jest bliższe odpowiedzi na pytanie, czy grozi nam wojna. Ideologie. Spośród ideologii współczesnych trzeba zwrócić uwagę na fundamentalizm islamski. Tam można znaleźć paliwo w głowach i paliwo w sercach. Niewielkie paliwo można znaleźć, ale też bardzo groźne w niektórych ideach geopolitycznych, jak na przykład Dugina, idea Eurazji. Trzeba śledzić koncepcje strategiczne. One są jawne, one się pokazują, można znaleźć je w internecie, ale trzeba je umieć czytać. W istocie one są ze względu na poprawność polityczną, wszystkie jak gdyby wyrównane, każde państwo pokazuje swoją dążność do pokoju i tak dalej, tylko trzeba umieć czytać te koncepcje między wierszami. Na przykład koncepcję młodszego Busha, który przewidywał działania uprzedzające, uderzenia uprzedzające. A polecam serdecznie lekturę koncepcji rosyjskich. Uważnie trzeba czytać między innymi. Każde zbrojenia prowadzą do wojny, jak jeden z klasyków powiedział, pisał w istocie. Trzeba by zwrócić uwagę na zbrojenia. Czy mamy do czynienia dzisiaj z przyspieszonymi zbrojeniami? Odpowiedź brzmi nie powiem, że niestety, ale stety. Ten coroczny przyrost w zbrojeniach jest umiarkowany. Przyspieszają dzisiaj Chiny 6-10% rocznie, ale przyspieszają proporcjonalnie do swojej pozycji już w tej chwili, pozycji gospodarczej. i jeszcze im dosyć daleko, jeszcze tak wciąż wydają 5 razy mniej jak Stany Zjednoczone. Przyspiesza Arabia Saudyjska. Reszta w normie. Chyba przekazałem pocieszającą informację w związku z pytaniem. Można przeanalizować rozmieszczenie baz, rozmieszczenie wojsk, tak zwaną dyslokację. No, jedyne mocarstwo Stany Zjednoczone ma bazy na całym świecie. Można wyciągać z tego różne wnioski. Natomiast dyslokację sprzyjającą ofensywnym działaniom, no w tej chwili działa w tym zakresie Rosja, no, ze słynnym już naszym okręgiem kaliningradzkim. No i wreszcie geopolityka w światowym wydaniu. Mamy rozluźniony wciąż monocentryczny układ. Dominantem militarnym są Stany Zjednoczone. Do niedawna Stany Zjednoczone w istocie wydawały na zbrojenia 47%, czyli połowę wszystkiego, co wydawał cały świat. Dzisiaj to jest mniej więcej 30 parę procent. To jest jednocześnie. Wyłonił się drugi biegun. Biegun gospodarczy to jest chiński. I w istocie mamy dzisiaj do czynienia, jeżeli chodzi o układ sił, układ militarnych, z równowagą, równowagą jądrową między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. I tu zupełnie nieźle działa wzajemne zastraszanie, odstraszanie, system MAD, czyli MAD, szalony z angielskiego, wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia. Utworzony w okresie zimnej wojny, on jeszcze funkcjonuje, ale przy wzrastającej potędze chińskiej, doskonalenie broni jądrowej chińskiej, przy ryzykach związanych z Arabią Saudyjską czy z Iranem, to zagrożenie użycia broni jądrowej może wzrosnąć. Odpowiadając na pytanie o zagrożenie w skali światowej, mówię o wielkiej wojnie, odpowiemy na pytanie, kto jest niezadowolony z obecnego ładu. Odpowiedź brzmi: Rosja, Chiny. Rosja, by odzyskać swoją pozycję, i odzyskuje przez aktywność militarną, proszę zauważyć, chociażby w Syrii, nie mówię już o Ukrainie czy o Gruzji, i Chiny, przy czym jeżeli chodzi o przełożenie wzrostu Chin na zagrożenie wojenne, to trzeba za przeproszeniem poczekać do mniej więcej 2050 roku. Tak przynajmniej wygląda, jeżeli chodzi o Chiny. Pozostaje nam świat islamu. I tutaj należy, jeżeli gdzieś oczekiwać zdarzeń wojennych, to przede wszystkim tam. Pytanie, czy konflikty zbrojne w obszarze islamu rozleją się dalej, pozostaje otwarte. Pozostawię to dzisiaj bez odpowiedzi. W ogóle do wniosków, badań i dociekań nad pytaniem o możliwość wojny trzeba podchodzić z maksymalną pokorą. Jeszcze wszak w roku 1913 nikt nie przypuszczał, że w 1914 wybuchnie największa wojna w historii dotychczasowej, w historii ludzkości. Jeszcze latem 1914, w lipcu 1914 roku, że wydawałoby się, że to jest nie mało prawdopodobne, a stało się. Ja myślę tak, że gdybym miał zakończyć audycję, ale nie chcę zabierać księdzu redaktorowi chleba, to na pytanie, czy światu zagraża wojna, można by odpowiedzieć pytaniem, co można by zrobić, by mniej ta wojna zagrażała, a robimy bardzo, bardzo mało w tym względzie i w moim przekonaniu jest to zagrożenie największe. Za mało robimy na rzecz pokoju. Termin pokój znika z debaty publicznej. tyle.
Ale pewno na wyjaśnienie tego, w jaki sposób działać, aby było więcej pokoju, to potrzebny byłby kolejny wykład. Bardzo serdecznie dziękuję za tą ważną i bogatą wypowiedź. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Bolesław Balcerowicz, generał w stanie spoczynku z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy też za przywołanie słów Jana Pawła II i za świętego Tomasza. Życzymy dużo sił i dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie mamy broni ani żadnych szans, żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Posłuchajmy utworu zatytułowanego Najmniejszy oddział świata.
Broni ani żadnych szans. Żyjemy w lesie, który nie jest nasz. Pokój jest, a wojna trwa. Nie mamy broni ani żadnych szans. Dzieci, co obronią nas. Najmniejszy oddział świata, ty i ja. Dobrze jest i słychać płacz. Nie mamy broni ani żadnych szans. Zaśpiewam to wy same tak. Do snu zaśpiewam to wy same tak. Do snu zaśpiewam to wy same tak. Do snu zaśpiewam to wy same tak. Thank you.
Słuchają Państwo audycji grupy radiowej Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Trudne sprawy. Tego wieczoru rozmawiamy na temat wojny, czy światu dzisiaj zagraża wojna. Przed chwilą rozmawialiśmy z naszym ekspertem, który tak bardzo trafnie podkreślił wiele znaczących faktów, wiele znaczących też stanowisk, które wiążą się z wojną we współczesnych czasach.
Mi najbardziej utkwiło w głowie zdanie profesora na temat tego, że każda wojna zaczyna się w naszych umysłach i w naszych sercach.
Bo wojna to jest człowiek. Musimy o tym pamiętać, że wojna rodzi się w nas, w człowieku. W filmie Jarhead możemy usłyszeć te słowa: każda wojna jest inna i każda jest taka sama. Co jest wspólnego dla wojen, które były i które są?
Z każdą wojną związany jest konflikt i jakieś poważniejsze albo mniej poważne konsekwencje.
Każda wojna rodzi zniszczenie i nienawiść.
I każda wojna ma swoje podłoże. Przez chwilę porozmawiajmy na ten temat, jak wyglądały sytuacje przed I wojną światową, jak wyglądały sytuacje przed II wojną światową i popatrzmy na aktualny stan, na sytuację geopolityczną we współczesnym świecie, szukając też odpowiedzi na to pytanie, czy dzisiaj światu rzeczywiście zagraża wojna. Kiedy patrzymy na to, co działo się w świecie przed I i II wojną światową, przede wszystkim możemy zauważyć, że były rozwijane różnego rodzaju doktryny społeczno-filozoficzne.
No tak, chociażby darwinizm społeczny lub sam fakt powstania jakiejkolwiek ideologii, która zakładała jakąś wyższą rasę i te rasy, które są jakkolwiek niżej, w jakiejkolwiek hierarchii od tych innych.
Również ta ideologia, która przed II wojną światową była bardzo mocno propagowana, czyli ideologia nazistowska, to poglądy, które były wpajane, które były ludziom przedstawiane i którą ludzie byli zarażani. Czy dzisiaj też jakaś ideologia jest promowana w dzisiejszym świecie? Czy widzimy, patrząc na to, co się dzieje w krajach europejskich czy na świecie?
Mamy to, co też było przed II wojną światową, czyli mamy skrajny nacjonalizm, mamy ludzi, którzy są jakby tak bardzo skrajni po prawej stronie, prawicy, że nie chcą tak naprawdę nikogo wpuszczać do państwa i chcą jakby zamknąć się i odizolować od wszystkich innych, byleby tylko im było dobrze.
Kiedy patrzymy na te sytuacje geopolityczne, to widzimy, że przed I wojną światową pojawiała się tak zwana polityka aneksji różnego rodzaju terytoriów, tak jak wiemy, przed I wojną światową Bośnia, przed II wojną światową Niemcy już w 1938 roku zajęli Austrię, potem Czechosłowację, potem Kłajpedę, Czechy i w końcu wolne miasto Gdańsk. Dzisiaj również obserwujemy w świecie takie sytuacje, które mówią o aneksji terytoriów.
Tak jak na przykład aneksja Krymu.
Aneksja Krymu, aneksja Donbasu i Rosja wcale tutaj nie ma wątpliwości, że takie działanie trzeba prowadzić, chcąc odzyskać też dawne swoje terytoria. Co jeszcze jest podobnego w tych sytuacjach, które panowały przed I i II wojną światową i które też gdzieś mają miejsce dzisiaj? Kiedy patrzymy na świat, widzimy, że wtedy, jak i dzisiaj, istniał wyścig zbrojeń. Choć teraz, tak jak mówił nasz ekspert, to wszystko trochę przystopowało i jest mniejsze, ale dozbrajamy, szukamy nowych, bardziej nowoczesnych sprzętów i walczymy o to, żeby ta broń była jak najlepsza.
Pamiętajmy też, że przed każdym większym konfliktem mieliśmy kryzys gospodarczy albo społeczny. Teraz takim kryzysem możemy nazwać kryzys imigrantów.
Jest kryzys emigrantów, jest też kryzys gospodarczy, jakie jeszcze inne sytuacje?
Ten kryzys społeczny właśnie, który popychał ludzi do takich skrajnych poglądów, do nienawiści i do tych wszystkich skrajności i kultu jakichś partii faszystowskich czy nazistowskich, taka desperacja ludzi wobec sytuacji, która miała miejsce.
Widzimy, że wiele sytuacji w dzisiejszym świecie jest podobnych do tych, które były przed II wojną światową, także i przed I wojną światową. Aż trudno zrozumieć, że niespełna kilka miesięcy temu w Austrii w czasie majowych wyborów prezydenckich w pierwszej turze uzyskał oszałamiające poparcie skrajny nacjonalista Norbert Hofer i za chwilę mógł być prezydentem państwa europejskiego w XXI wieku.
No, jesteśmy w sytuacji, gdzie w XXI wieku został prezydentem populista i skrajny nacjonalista w najbardziej demokratycznym państwie świata, czyli w USA. Tak, pan Donald Trump jest populistą, pan Donald Trump jest nacjonalistą i myślę, że to nie jest dobry znak dla całego świata.
Patrzymy też na Turcję i widzimy w Turcji prezydenta Recep'a Erdogana, który, tak jak wiemy, też niedawno otrzymał pełnię władzy wykonawczej. Ten nowy system, który zaproponował, został uchwalony przez tamtejszą władzę i tutaj można powiedzieć, rola prezydenta staje się coraz bardziej autorytatywna i autonomiczna, co rzeczywiście jest niebezpieczne i co może rodzić faktycznie w relacji z innymi państwami bardzo częste konflikty. Zresztą Erdogan często grozi Europie, między innymi też ostatnio mówił o tym, że może otworzyć granice do Unii Europejskiej, wpuścić wszystkich uchodźców i poprzez to też wpłynąć na sytuację polityczną, ekonomiczną krajów europejskich. Tak wiele nas niepokoi, tak wiele nas zastanawia, tak wiele sytuacji, napięć politycznych, decyzji w dzisiejszym świecie może wskazywać na to, że za chwilę wybuchnie wojna. Posłuchajmy naszego drugiego eksperta, z którym próbujemy połączyć się i który także powie nam o tej sytuacji wojen w świecie. Będzie odpowiadał także na to pytanie, które stawiamy, czy dzisiaj światu zagraża wojna. Mamy już połączenie z naszym drugim ekspertem. Moim państwa gościem jest pan generał Dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany Wojsk Powietrzno-Desantowych i Sił Specjalnych, doktor nauk wojskowych w specjalności kierowanie organizacją, pan generał Roman Polko. Dobry wieczór, witam w Radio Rodzina.
Dobry wieczór.
Panie generale, nie tak dawno, w październiku 2016 roku, mówił pan dla jednej z gazet tak. Prowokacji jest sporo, dlatego wcale nie wykluczam, że w perspektywie kilku miesięcy Rosja uderzy pod wygenerowanym pretekstem. Czy pan podtrzymuje dalej te słowa i czy rzeczywiście to zagrożenie wojną dla Polski dalej istnieje?
Zdecydowanie, jako żołnierz muszę rozpatrywać najczarniejszy scenariusz, czyli również takie fizyczne uderzenie na wybranym odcinku, czy jakieś prowokacje w stylu, które w takim stylu, jakie były realizowane chociażby na Krymie. Ale to, z czym już dzisiaj mamy do czynienia, to ofensywa medialna. Te trole na farmach internetowych w Rosji bardzo skutecznie zakłócają to, co się dzieje zarówno w Stanach Zjednoczonych podczas wyborów, czy w Europie, jak również celem ich ataku jest Polska. Stąd też mamy już w istocie do czynienia z wojną informacyjną, stąd też musimy się bronić.
Musimy się bronić, ale z tego, co obserwujemy i z tego tak też, co wiemy, ten charakter wojny dzisiaj zaczyna mieć zupełnie inny kierunek. Pan, który ma tak duże doświadczenie i obserwuje sytuację wojen na świecie, czy mógłby nam powiedzieć, w jakim kierunku aktualnie wojny światowe zmierzają?
Dawniej rzeczywiście celem najeźdźców było opanowanie terenu, okupowanie tego terenu i umacnianie się na nim, czy budowanie imperium. Dzisiaj te imperia buduje się w cudzysłowie właściwie zupełnie inaczej. One są imperiami w cudzysłowie tylko. W istocie polegają na zbudowaniu sobie stref wpływów, wchodzeniu właściwie w ludzki mózg i doprowadzenie do tego, że ten przekaz, który my generujemy, on jest traktowany jako prawdziwy. Strona rosyjska ma mnóstwo takich działań, szczególnie chociażby w takich portalach ze Sputnikiem w tle, które powodują, że fałszywa informacja bardzo szybko się rozprzestrzenia i ona bardzo często jest cytowana też przez znane media, podawana jako prawdziwa. ponieważ Rosjanie już dawno zorientowali się, że zdecydowanie łatwiej uzyskiwać efekty również w sferze bezpieczeństwa, no i taniej poprzez takie działania informacyjne niż poprzez działania samych wojsk. Stąd też nawet wtedy, kiedy do obwodu kaliningradzkiego przemieszczane są rakiety Iskander, czy prowadzone są jakieś manewry na granicy wschodniej, chociażby razem z Białorusią, to proszę zauważyć, że Rosjanie dbają o to, żeby skala medialna nagłośnienia tego typu działań była tak duża, żeby budowała właściwie wizję takiej przepotężnej Rosji, która taką potężną nie jest, ponieważ boryka się z problemami ekonomicznymi i z problemami wewnętrznymi, a nawet uwzględniwszy stan liczebny armii ilościowy, no trzeba też popatrzeć, że jednak sprzęt w dużej mierze jest przestarzały, a Rosjanie mają znacznie większy obszar do ochrony niż tylko wschodnią flankę.
No właśnie.
Niemniej jednak patrząc na to, że jak działają, rzeczywiście są nadzwyczaj skuteczni i udaje im się uzyskiwać chociażby swoje cele, tak jak to uczynili w Syrii, gdzie ta strefa wpływów została obroniona poprzez utrzymanie u władzy reżimu el-Asada za cenę wielu cierpień ludzkich i mordowania chociażby niewinnych ludzi w Aleppo.
No właśnie, ale kiedy patrzymy na tą nową formułę wojny internetowej, informacyjnej, psychologicznej, czy my, obywatele zachodniej Polski i Wrocławia, możemy czuć się bezpiecznie, myśląc o fizycznie, o naszym życiu, bo ta wojna to rzeczywiście, tak jak słyszymy, odbywa się na tej płaszczyźnie komunikacji, informacji.
Z pewnością ona może się również odbywać w zupełnie innej strefie, przez tak zwane zielone ludziki, przez te działania hybrydowe. Najgroźniejsze z punktu widzenia wojskowego to są te takie wojny podprogowe, w tak zwanej szarej strefie, gdzie właściwie nie wiemy, czy już mamy do czynienia z konfliktem, czy też nie. No i wtedy rzeczywiście trudno liczyć na wsparcie sojuszników NATO, no bo w zasadzie oni będą uznawali, że ten konflikt jeszcze się nie toczy. Stąd też bardzo dobra była decyzja ministra Macierewicza, żeby zbudować wojska obrony terytorialnej, bo to jest najlepsza odpowiedź na te zagrożenia, które się pojawiają. Nikt lepiej niż ludzie, którzy zamieszkują określone terytoria, znają lokalne uwarunkowania, zagrożenia, zakłady przemysłowe i znają przede wszystkim swoich sąsiadów, nikt lepiej nie będzie chronił tego terytorium przed jakimiś takimi działaniami o charakterze dywersyjnym niż ci ludzie. Nikt lepiej nie będzie wspierał profesjonalnych wojsk w działaniach, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo. Stąd też rzeczywiście mieszkańcy małych ojczyzn powinni się mocno zaangażować we wspieranie tych swoich lokalnych pododdziałów obrony terytorialnej i przez to wykazać czy okazać troskę o własne bezpieczeństwo i wtedy mogą się rzeczywiście czuć bezpiecznie.
Tak jak widzimy dzisiaj, prowadzić wojnę to rozwijać obronność, nie tylko inwestując w liczebny stan wojsk i w ich przeszkolenie, ale także potrzeba wielkich fachowców, czy to w dziedzinie informatyki, czy wielu innych dziedzin.
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście tych operatorów, którzy idą na tą pierwszą linię, muszą się wykazać, nie wiem, jakąś celnością czy umiejętnością strzelania, chociaż w tym zakresie też już nastąpiła rewolucja, bo w zasadzie mamy taki czerwony punkcik, który ktoś widzi na broni, tam gdzie go skieruje, tam broń strzela. Ta rewolucja technologiczna także do broni strzeleckiej dotarła, ale te działania kinetyczne nie są wcale najważniejsze. Ostatni szczyt NATO zdefiniował cyberprzestrzeń jako obszar prowadzenia działań wojennych. Właściwie musimy teraz pamiętać, że nie tylko armia jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, ale działania praktycznie we wszystkich sferach działalności państwa. Stąd też właściwie każdy obywatel jest odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo. Warto też przy tej okazji zwrócić uwagę, że zaledwie kilka procent ofiar I wojny światowej to byli cywile. Dzisiaj przy współczesnych konfliktach ponad 80% ofiar to są osoby czy po prostu cywile, czyli ludzie, którzy teoretycznie w wojnie nie powinni brać udziału. No stąd też rzeczywiście musimy patrzeć na wojnę jako obszar odpowiedzialności, który do samych żołnierzy trudno sprowadzić.
Panie generale, Sztokholmski Instytut Badań nad Pokojem mówi, że od 1990 roku w świecie wybuchło 58 większych konfliktów zbrojnych. Wracając do naszego pytania, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że dzisiaj świat jest w stanie wojny?
No dzisiaj właściwie to jest błąd, który nastąpił po rozpadzie takiego dwubiegunowego podziału świata, gdzie mieliśmy NATO, Układ Warszawski, czyli właściwie wszystko stawało się prostsze, kto jest dobry, kto jest zły. W tej chwili wówczas nastąpiło takie zachwycenie się wolnością, wręcz niektórzy zaczęli pisać, że to już koniec historii, że już będzie tylko dobrze. W strategiach właściwie nie przewidywano żadnych zagrożeń. No, okazało się to takim myśleniem życzeniowym, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Problem wiąże się z tym, że brakuje takiego pomysłu, jak ten nowy kształt tej wolności czy świata ma wyglądać. Problemy mamy w samej Europie, gdzie udawaliśmy, że nie ma zagrożenia chociażby ze strony napływu ludzi no, z innego obszaru kulturowego, którzy tworzyli czy we Francji, w Belgii, czy w Niemczech takie getta, do których służby porządkowe tamtych krajów za bardzo nie miały wstępu. Problemy mamy i teraz będą wychodzić chociażby podczas wyborów, kluczowych wyborów, które będą miały miejsce w Europie, gdzie różnego rodzaju populiści mogą dochodzić do władzy, gdzie to zagraża wręcz istnieniu czy takiemu sprawnemu funkcjonowaniu europejskich, ale też i światowych systemów bezpieczeństwa. Brexit, postawa Turcji, która właściwie oskarża Stany Zjednoczone o zamach, który miał miejsce wojskowy w tym kraju i zbliża się do Rosji. Również kwestia takiego nowej postawy czy budowania silnej pozycji Chin. No to wszystko pokazuje, że rzeczywiście ten nowy porządek stawia więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i naprawdę no, trzeba dużej sprawności, ale przede wszystkim odpowiedzialnego, wspólnego działania w ramach tych sojuszy, które są, no żeby nie doszło do jakiegoś kataklizmu.
No właśnie, a na koniec, gdybyśmy mogli dowiedzieć się, co my, zwykli szarzy obywatele, powinniśmy robić w tej sytuacji, kiedy obserwujemy Amerykę, Rosję, Turcję, kiedy widzimy, że jest tych konfliktów sporo. Jakie postawy radziłby nam pan przyjmować?
Postawa patriotyczna dzisiaj to po pierwsze zdolność do samodzielnego myślenia, nie poddawanie się tak łatwo tej propagandzie, która bardzo często gdzieś przez media społecznościowe, przez internet do nas wpływa. Jakieś tam portale Sputnik wkładają informacje i my zbyt łatwo tym informacjom ufamy. I wspieranie przede wszystkim własnego wojska czy inicjatyw obywatelskich, które mają na celu troskę o bezpieczeństwo, począwszy od własnego osiedla, przez miasto, jak również o bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. No i oczywiście nie pozwolić się prowokować na różnego rodzaju sposoby takimi działaniami, które no często są też podejmowane po to, żeby budzić jakieś takie skrajne postawy, a później wykorzystywać je w propagandzie przeciwko naszemu krajowi.
Bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszej audycji. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Aeroplan Chłopcy z Placu Broni.
Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy chaos. W kosmos sądy wysyłamy, a w Afryce ciągle głód. W telewizji speaker miękkim głosem doniósł, że na wyspach wojna trwa. Może więcej lat trzeba, byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć,
znacznie lepiej głupcem być. 100 000, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas.
Trzeba, żebyśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas. Przed chwilą nasz drugi ekspert, pan generał Roman Polko, mówił o tym, że najlepszym sposobem przeciwdziałania wojnie jest to, abyśmy nie utracili samodzielnego myślenia, kiedy przestrzeń internetu i tak wielu ludzi działa po to, aby zamieszać nasze informacje, aby wprowadzić nas w błąd. Musimy być bardzo wyczuleni, musimy być bardzo krytyczni, ale także jednocześnie mądrzy, aby wybierać te informacje, które nie będą burzyły w nas wewnętrznego pokoju, ale także i tej równowagi patriotycznej, równowagi, która jest związana z szacunkiem do każdego człowieka.
Wcześniej także pan profesor Bolesław Balcerowicz podkreślał, że ważne jest to, aby podejmować działania na rzecz pokoju.
I to jest największe niebezpieczeństwo, kiedy dzisiaj ludzie nie podejmują tego działania, kiedy bagatelizują tą troskę edukowania, mówienia, też oddziaływania na rzecz pokoju. Kiedy dzisiaj słyszeliśmy, że światu zagraża wojna, że te wojny toczą się wokół nas. Posłuchajmy też, co powiedzieli wrocławianie, bo również przygotowaliśmy specjalną sondę. Janek i Krzysztof wędrowali ulicami naszego miasta i pytali państwa również o to, co dzisiaj powinni zrobić politycy, społeczeństwo, aby nie było kolejnych wojen.
Myślę, że my jako Polska niewiele mamy do zrobienia. Jedyne, co może nas ratować, to zrzeszenie większych państw, organizacji typu NATO, ONZ, Unia Europejska, ale Polska jako jednostka raczej nie ma wpływu w ogóle żadnego na świat.
Dogadać się. Nie jestem politykiem, ale muszą przede wszystkim zacząć ze sobą rozmawiać i pójść pewnie na jakieś ustępstwa, bo patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na świecie, no albo przestają ze sobą w ogóle rozmawiać, albo każdy jest najmądrzejszy i każdy ma swoją rację, a to chyba do niczego nie prowadzi.
Zachować spokój przede wszystkim. Trzeźwo myśleć, patrzeć z każdej strony, a nie tylko w jednym kierunku, z jednej pozycji, tylko tak mieć szeroki pogląd. Ale to ciężko jest bardzo, to jest takie pobożne życzenie.
No tak prowadzić tą politykę, aby do tej wojny nie doprowadzić.
Powinni nie chcieć do niej doprowadzać. A części politykom na tym zależy. Rozmawiać z innymi politykami z innych narodów, które chcą się z nimi bić ewentualnie.
Wszyscy respondenci zauważyli, że tak dużo zależy od prowadzonej polityki przez państwo i od konkretnych osób, od polityków, bo tak jak też na początku audycji wspomnieliśmy, wojna to przede wszystkim działania polityczne, także też myślę, że należy zwrócić uwagę na to, aby tą politykę prowadzić rozważnie i zapobiegać wszelkim konfliktom.
No właśnie, jak przeciwdziałać temu, aby na świecie nie było wojen, abyśmy mogli żyć w pokoju? W 1931 roku Einstein i Freud zaczynają korespondować między sobą na temat pomysłu, co zrobić, aby stworzyć międzynarodowy zespół naukowców, którego celem będzie zapobieżenie wojny. Wtedy sytuacja w Europie jest już bardzo napięta. Możemy czytać tą bardzo bogatą korespondencję i oni tam między innymi mówią tak, jak długo musimy jednak czekać, aż wszyscy wokół nas zostaną takimi samymi jak my, pacyfistami. Nie da się tego określić, są jednak dwa czynniki, na których oprzeć możemy nadzieję. Po pierwsze rozwój kultury, po drugie świadomość nieuniknionych strat. Takie proponowali działania, abyśmy rozwijali kulturę i abyśmy podnosili naszą świadomość związaną z tym, że każdy konflikt, każda wojna może przynosić bardzo wielkie straty.
Ale już pamiętajmy, z czym idzie jakby rozwinięcie się kultury. Ludzie będą się w nią angażować, jeśli wszystkie inne dziedziny życia będą mieli uporządkowane, czyli potrzebujemy społeczeństwa, które jest bogate, które ma pełny brzuch, które ma wystarczająco dużo pieniędzy, które będzie w końcu mogło się zająć innymi sprawami niż tylko zarabianie na siebie i na to, żeby mieć co włożyć do garnka i dopiero wtedy będą jakby się uwrażliwiać i będą mogli rozwinąć w sobie tą jakby czułość i pacyfizm.
Papież Franciszek bardzo często nawołuje do pokoju, tak jak i wcześniejsi papieże. To, co papież powiedział, że już trwa III wojna światowa, to również jego zachęta do tego, aby zwrócić uwagę na sprzedaż broni w świecie, aby tej broni nie produkować i nie sprzedawać, bo ona jest głównym powodem wielu konfliktów, wielu ludzkich tragedii, ale także papież zachęca do tak zwanej rewolucji czułości na świecie, która jest bardzo potrzebna, aby pomiędzy ludźmi było więcej zgody, więcej jedności.
Aby rozwijać taką rewolucję czułości, możemy też podejmować wszelkie działania humanitarne, angażować się w pomoc potrzebującym. To też może pomóc zapobiegać konfliktom i rozwijać tą świadomość.
Tak wiele możemy zrobić na rzecz pokoju, tak wiele możemy zrobić w tym świecie, w którym toczy się wiele wojen, aby ludzie nie musieli cierpieć, nie musieli ginąć, aby ludzie nie musieli doświadczać smutku. Podsumujmy naszą audycję. Tego wieczoru rozmawialiśmy w trudnych sprawach na temat, czy dzisiaj światu zagraża wojna.
Podsumowując, to myślę, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju konflikty w dzisiejszym świecie. Przede wszystkim konflikty informacyjne, różne manipulacje, ale musimy być świadomi, nie dać sobą manipulować i w celu rozwoju tej świadomości powinniśmy angażować się humanitarnie.
I przede wszystkim powinniśmy myśleć o skutkach wojny, myśleć o tym, co może się wydarzyć, jakie ona przyniesie ze sobą konsekwencje, bo nie ma konfliktu bez konsekwencji.
Na pewno potrzebna jest edukacja na rzecz pokoju, na pewno są potrzebne też działania, które będą ludzi bliżej siebie stawiały, ale także jest potrzebna odpowiednia polityka, to co powiedzieliśmy w pierwszej części, definiując wojnę, że zawsze wojna jest wynikiem działań politycznych i na pewno trzeba apelować do przywódców państw, do rządów, aby nie wzbudzali w ludziach agresji, nienawiści, aby nie wzbudzali pomiędzy narodami też niepotrzebnych konfliktów, bo zawsze to potem będzie miało przełożenie na wojnę.
Ważne jest też, aby podejmować różne działania polityczne, prewencyjne, takie jak zawieranie sojuszy, utrzymywanie dobrych stosunków dyplomatycznych z innymi państwami, przede wszystkim opartych na dialogu.
Dialog jest tutaj podstawą i fundamentem. W dialogu można wiele rzeczy odkryć, wiele rzeczy ustalić i można przede wszystkim szukać porozumienia. Dialog to ważne narzędzie, które trzeba wykorzystywać na rzecz pokoju. Na zakończenie przywołajmy bardzo wyjątkową sytuację. Jan Paweł II w 1987 roku pielgrzymował do Santiago de Chile i tam sprawował Eucharystię, gdy podczas mszy świętej odbywały się regularne zamieszki. Papież wtedy wypowiedział te słowa: wojna jest zawsze porażką ludzkości. Starajmy się o tym pamiętać, ale pamiętając o tych słowach, starajmy się być ludźmi pokoju, tak aby na świecie wśród nas nie było nigdy wojny, abyśmy uchronili siebie, innych, świat od cierpienia, smutku i nienawiści. Grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, Karolina Matusewicz, Kacper Słowik przy konsulecie Konrad Pikula, a także ksiądz Jerzy Babiak prowadzili tę audycję dla Państwa. Zapraszamy za 2 tygodnie, a teraz utwór, który napisał, skomponował Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat, w wykonaniu Hanslika, Sirojana i Mateusza Ziółko, lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie, nie.
Dobranoc.
Dobranoc.
trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.